Drodzy braterstwo, zapomnijcie na chwilę o tym, że konwencja się kończy. Wiedzcie, że korków nie ominiecie, i tak będą, do domu i tak przyjedziecie późno, także się nie martwcie, czy wyjedziecie 5 minut później, czy 5 minut wcześniej. Wyłączcie się i zastanówmy się wspólnie nad Słowem Bożym, bo myślenie o cielesności nie sprzyja duchowości. Czasami martwimy się, a i tak dojechać musimy. Także spróbujmy się na chwilę zapomnieć jeszcze, że wracamy do domu, że jest to ostatni wykład. Chciałbym go zatytułować Jak oliwa zielona. Zresztą ostatnio na konwencji w Tarnowie mówiłem o drzewie figowym. O drzewie figowym bardzo często są wykłady, ale ja jeszcze nie słyszałem o oliwie. Tak troszeczkę po ostatnim zgrupowaniu chóru, gdzie badaliśmy, troszkę zastanawialiśmy się nad drzewami, postanowiłem się z Wami dzisiaj podzielić przemyśleniami dotyczącymi oliwy. Nie wiem, czy wszystko mi się uda powiedzieć, ale temat zaczerpniemy z wersetu z psalmu 52, a z wersetu 10. Ale ja będę jako oliwa zielona w domu Bożym, bom nadzieję położył w miłosierdziu Bożym na wieki wieczne. Ale ja będę jak oliwa zielona. Lecz drzewko oliwne nie jest nam znane z naszego krajobrazu. U nas nie rosną drzewa oliwne. Kto był na urlopie na południu, to widział, że tam jest to bardzo popularne drzewo. Popularniejsze niż u nas jabłonka. Jest to bardzo popularne drzewo i bardzo stare, bardzo dawno udomowione drzewo wykorzystywane przez człowieka. Mówią, że już 5,5 tysiąca lat prawie oliwa jest wykorzystana, a może i nawet więcej, dla człowieka. Oliwne drzewo jest bardzo charakterystyczne dla krajobrazu Palestyny i w ogóle całego obszaru Morza Śródziemnego. Nie jest to jakieś olbrzymie drzewo jak dąb czy cedr, nie wzbudza, gdy patrzymy na niego, nie wzbudza u nas poczucia małości. Nie jest to drzewo jak wielkie jak sekwoja. Jest to niewielkie drzewo, dorasta do 5 metrów. Ono nie rośnie w górę, raczej jego pień zrobi się coraz grubszy i jest raczej drzewem niskim. Czym starsze, tym grubsze i pień bardziej powykrzywiany przypomina starego człowieka. Drzewo oliwne jest bardzo długowiecznym drzewem. Zaczyna owocować gdzieś koło 10 lat, może troszkę później, i owocuje przez lat kilkaset. Najstarsze drzewa oliwne dożywają 1000, a nawet mówią, że i 2000 lat. Te drzewa, które rosną w ogrodzie Getsemany, niektórzy mówią, że mają po 2000, że pamiętają czasy Chrystusa. Drzewo owocuje przez kilkaset lat. I jedna charakterystyczna rzecz dla tego drzewa, że ma zawsze zielone liście, których nie gubi. Ono jest zawsze zielone. My, nasze drzewa, które tu rosną, to są zielone, ale tylko przez okres lata. Na zimę gubią liście. Tak samo figa. Tak samo winogron. Na zimę gubi liście. Natomiast oliwa pozostaje wiecznie zielona. Liście tego drzewa przetrwają 2-3 lata, pojawiają się nowe i stale to drzewo jest zielone. Dlatego ten werset mówi, jak oliwa zielona w domu Bożym, bo ona stale jest zielona. Ale drzewo oliwne nie bywa hodowane dla jego liści, dlatego że jest zielone. Drzewo oliwne bywa hodowane dla owoców. Jego owoce nie są tak piękne jak nasze jabłka czy śliwki. Są malutkie, jest ich dużo, ale mają jedną bardzo ważną rzecz. Nasze jabłka i śliwki, gruszki jemy z reguły dla przyjemności, dla urozmaicenia jadłospisu. Natomiast owoce oliwy są jakby podstawowym pokarmem i były podstawowym pokarmem, może teraz już się troszeczkę to zmienia, ale kiedyś były podstawowym pokarmem dla ludzi. Pamiętacie, jak wdowa, to jakie produkty jej zostały tylko dwa? Oliwa i mąka. Czyli No zobaczcie, tak podstawowy produkt dla obszaru Morza Śródziemnego, mąka i oliwa. Bez oliwy nie dało się żyć. No my to dzisiaj chlebek masełkiem, smaluszkiem, jak tutaj z ogórkami, a oni inaczej, oni brali chleb i oliwo. Oliwa ma bardzo sobie dużo, owoce oliwki mają bardzo dużo sobie energii. 100 gramów oliwy to 150 kilokalorii. Jedna oliwka 3-4 kalorie, czyli jest bardzo kaloryczna. Czyli chleb z oliwą, no był podstawowym, na nim się dało przeżyć. Czyli oliwa nie tylko swoją zielonością zachwycała, ale zachwycała przede wszystkim swoim owocem. Jeżeli zwiedzaliście różne starożytne świątynie, jeżeli coś czytaliście mitologii, to również narody pogańskie w swoich świątyniach sadzili drzewa oliwne. Drzewa oliwne były w świątyniach pogańskich. To było drzewo bardzo, bardzo czczone za to, że dawało tak wspaniały produkt. Do czego używano oliwę? Do jedzenia, ale nie tylko. Oliwa była również podstawowym źródłem światła. U nas to używaliście dawniej lamp naftowych, niektórzy pamiętają, a oni już dawno używali lamp oliwnych. Czyli oliwa służyła ludziom jako pokarm, jako źródło światła. Ale oliwa miała jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Miała również ważne funkcje w służbie dla Pana Boga. Czytamy o tym w Księdze Sędziów, w 9 rozdziale, gdzie opisana jest historia, gdy zeszły się drzewa, aby wybrać sobie króla. Oczywiście była to historia analogiczna, dotyczyła sprawy politycznej i prorok, żeby nie podpadać politycznie, nie mógł wymieniać nazwisk, to opowiedział taką bajkę o drzewach, że zeszły się drzewa, aby wybrać króla, aby pomazały nad sobą króla i rzekły, wiecie, jakiego pierw drzewa zapytały się, żeby królowało? Właśnie. Nie wybrały cedru, nie wybrały dębu, a to są biblijne drzewa, nie wybrały jodły, ale zeszły się i rzekły do oliwnego drzewa: króluj nad nami. Którym odpowiedziało oliwne drzewo: i zanim opuszczę tłustość moją, przez którą uczczony bywa Bóg i ludzie, a pójdę, abym był wystawiony nad inne drzewy, i zali opuszczę swoją tłustość, która służy komu? Bogu i ludziom. Czyli nie tylko dla ludzi było to drzewo użyteczne, ale również w służbie Bożej. Gdzie w służbie Bożej użyteczna była oliwa? Kto pamięta? Pomazywanie. Trzeba było pomazywać kapłanów. Tam był podstawowy składnik, to był olej. Gdzie jeszcze? Ofiary. Do ofiary trzeba było dodać hyn oliwy. Gdzie jeszcze? W świeczniku. Świecznik był i świecznik, do świecznika trzeba było wlewać oliwę. Czyli zobaczmy, że bez oliwy nie dało się służyć Panu Bogu. Czyli to drzewo miało, jego produkt miał zastosowanie jako dla ludzi, ale i dla Boga. Ale drzewo oprócz owoców ma jeszcze drewno. Drewno oliwy jest dość użyteczne, bo do dzisiaj, jak pojedziecie tam do Izraela, to jak Pan będzie sprzedawać jakieś tam wielbłądy czy jakieś inne pamiątki, to one są wyrzeźbione z drzewa oliwnego. Ale drzewo oliwne nie nadaje się raczej do budowania budynku. Nie. Czy wiecie, do czego w służbie Bożej używano drzewa oliwnego? Używano akacji w przybytku. A drzewa oliwnego, czy do czegoś używano? O nie, namiot zgradzenia nie był z drzewa oliwnego, to by nie za dobre drzewo na konstrukcję. Bractwo, ja wam przeczytam w pierwszej księdze królewskiej, jak budowano świątynię, w szóstym rozdziale jest opisane, a werset szósty rozdział, a werset 23. A uczynisz też w świątnicy najświętszej dwa cherubiny z drzewa oliwnego. 10 łokci wzwyż był każdy z nich, a było na 5 łokci skrzydło cherubinowe jedno, a na 5 łokci skrzydło cherubinowe drugie. Uczynione cherubiny były z drzewa oliwnego. Troszkę duże były, bo miały na 2,5 metra jedno skrzydło i na 2,5 metra drugie. Także tu by miał się tutaj na mównicy ciężko taki cherubin zmieścić. Tak duże były, ale były z drzewa oliwnego. I jeszcze z drzewa oliwnego były drzwi do miejsca świętego, najświętszego. A były drzwi z drzewa oliwnego, przyozdobią je wyrzezaniem cherubinów i palm i rozkwitych kwiatów i powlógł je złotem, obłożył też cherubiny i palmy złotem. Czyli cherubiny, a gdzie znajdowały się cherubiny, braterstwo? W świątnicy najświętszej. I drzwi też były zrobione z drzewa oliwnego. Następne drzwi już były zrobione z drzewa jodłowego, czyli drzewo oliwne w tym, to miejsce to nie było jakieś pośrednie tam, ale w miejscu najświętszym. Świadczy jakby o szlachetności to tego drzewa, bo tam w miejscu najświętszym były najszlachetniejsze materiały, złoto. I to było, była oliwa powleczona złotem. Świadczy to o randze w służbie Bożej tego drzewa. No oliwę również używano jako środka kosmetycznego również, a także, braterstwo, pamiętacie, tu było o miłosiernym Samarytaninie, to do czego on użył oliwę? Do leczenia ran. Także zastosowanie oliwy było bardzo wszechstronne, stąd tak ważne były drzewa oliwne. W Biblii mamy kilka miejsc, które mówią i wskazują nam, że to drzewo, że drzewo oliwne miało nie tylko było nie tylko użytecznym drzewem, ale miało też pewną swoją symbolikę. W tej historii, którą tu zaczęliśmy czytać, gdy drzewa się zeszły, są wymienione trzy drzewa. Jako pierwsze drzewo oliwne, później drzewo krzew winny i figowiec. I tak się składa, że zarówno figa, to przedstawia nam naród izraelski, jak i winogron, czyli winnica, i wynikałoby z tego, że no, oliwa też chyba przedstawia naród izraelski, to teraz postaram się również udowodnić wersetami. Ale na króla wybrano kogo? Osę. Tak jakby naród izraelski nie wybrał spośród siebie tego, który by pełnił tą funkcję, którą on miał pełnić, ale wybrał Oset, a wiecie, braterstwo, że Oset nie daje żadnego cienia, ale on powiedział, skrońcie się w moim cieniu, ale nie daje ani cienia, ani owocu. Ale braterstwo, tak rzeczywiście było, jak Izrael wybierał sobie króla, to z reguły wybierali takich króli, którym ani żadnego owocu nie dali, tylko byli ostami. Ale tak naprawdę to braterstwo, ta lekcja z tej bajki Joatama jest również szersza. I dzisiaj, jak są wybory, to nikt nie wybiera oliwy, figi, tylko wybierane są przeważnie osty. I to dla nas, chrześcijan, jest też pewną lekcją, że jak my mamy być tą oliwą zieloną w domu Bożym, to jak przyjdą do nas i powiedzą, masz tutaj jakąś, jest przed tobą kariera, jest przed tobą stanowiska, są przed sobą, jest dużo ważnych rzeczy, które możesz zrobić, bo taki dzisiaj jest czas. Pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków żyło w takim czasie, że nikt im takich propozycji nie składał. Ale dzisiaj jest taki czas, że takie propozycje padają i będą padać. I wówczas trzeba przypomnieć sobie, jak odpowiada, jeżeli chcemy być oliwą zieloną w domu Bożym, to trzeba się zastanowić, jak powinna odpowiedzieć oliwa. To jest, myślę, pewna wskazówka dla chrześcijanina. I zanim opuszczę tłustość swoją, abym coś tam innego robiła, abym pełniła jakieś inne funkcje. Myślę, że to dla nas wszystkich powinna być pewna wskazówka również życiowa. Ale przejdźmy dalej do oliwy, do znaczenia oliwy. Co, drzewo oliwne jest symbolem, jest drzewem symbolicznym, ale nie tylko wśród badaczy Pisma Świętego. Drzewo oliwne coś symbolizuje. Jakbyśmy się spytali człowieka na ulicy, co symbolizuje drzewo oliwne, to co by wam powiedział? Jak myślicie? Ktoś tam?
Pokój.
A skąd ten symbol się wziął? Pamiętacie tą historię, gdy Noe był w korabiu i gdy potop się skończył, to Noe wypuszczał gołębia i ten gołąbek, jak przyleciał, to przywiózł w dzióbku co? Nie inną, bo oliwa jest wiecznie zielona. Także on przyniósł gałązkę oliwną. I odtąd ludzie traktują gałązkę oliwną jako symbol pokoju. Jakby drzewo oliwne jest tym symbolem pokoju. No, z drzewa oliwnego raczej się nie dało jakiegoś sprzętu wojennego wytwarzać. Drzewo oliwne, jego gałązka wiecznie zielona, jest do dziś na całym świecie dobrze odczytywalnym symbolem pokoju. Ja myślę, bratestwo, że to, jak mamy być tą oliwą zieloną w domu Bożym, to myślę, to dla nas też jest istotny symbol. Że chrześcijanin ma być gałązką oliwną. Czyli co ma z sobą nieść? Nadzieję i pokój. Zresztą chrześcijanin nie ma być takim człowiekiem, że jak wprowadzi się w okolice, to wszyscy będą wiedzieć, że z tym człowiekiem lepiej nie zaczynać, bo od razu sprawa będzie w sądzie. Albo takim człowiekiem, że nikomu nie przepuści. Albo takim człowiekiem, z którym zawsze będzie konflikt. Jak bratostwo z Boże są ciągle konflikty, jeżeli ciągle są spory, to zamiast myśleć o tym, jak spada nasza duchowość, to się powinniśmy zastanowić, każdy z nas się powinien zastanowić, dlaczego te konflikty są. Czy każdy z nas jest gałązką oliwną, czy jest krzewem ostu, który chłasta drugi. Wśród drzew oliwnych, wśród samych gałązek oliwnych nie będzie konfliktu. Chrześcijanin powinien być oliwną gałązką. I czasem, bratesło, jak zaczynamy spory, to przypomnijmy sobie i stawmy sobie pytanie, czy ja w tym sporze jestem oliwną, czy ja niosę braciom oliwną gałązkę. Czy to, co chcę powiedzieć, to jest to oliwna gałązka. Zadajmy sobie takie pytanie, a później dyskutujmy. Bo chrześcijanin ma być tą oliwną, tym gołąbkiem, który niesie oliwną gałązkę. Ale czasami gołębie, znamy takiego jednego gołębia, Jonę, który nie był taki z usposobienia gołębiego. I my czasem takimi właśnie Jonaszami jesteśmy, którzy nazywamy siebie, że jesteśmy gołąbkami, ale tak naprawdę to mamy bardzo knobną i taką kłótliwą i taką ciężką naturę, ciężki charakter. Ale przejdźmy dalej do znaczenia oliwy. Czyli pamiętajmy, że gałązka oliwna to symbol pokoju, nadziei na lepszy czas. Nadziei, że coś złego już się skończyło. Co przedstawia nam drzewo oliwne? Prorok Jeremiasz w 11 rozdziale, a 16 wersecie swego proroctwa tak mówi o narodzie izraelskim. 11 rozdział, 16 i 17 werset czytamy tak. Oliwą zieloną, piękną, dla owocu ślicznego nazwał był Pan imię Twoje, ale z szumem burzej wielkiej zapalił ją ogień z góry, gdy połamie gałęzie jej. Bo Pan zastępów, który Cię był wszczepił, wyrzekł złe przeciwko Tobie dla złości domu izraelskiego i domu judzkiego, które czynił między sobą, aby mnie drażnili, kadząc Baalowi. Czyli Pan Bóg mówi, że Izrael był piękną, zieloną oliwą. Ale zamiast przynosić owoce, to co? To tych owoców nie przynosił. Pamiętajmy, że podobnie to zagadnienie komentuje apostoł Paweł w liście do Rzymian. Gdy opisuje, że ze świętego korzenia wyrosła oliwa, ale co? Te gałęzie tej oliwy zostały wycięte. Apostoł nie pisze dlaczego, ale ten werset jakby nam tłumaczy, że gałęzie te musiały nie przynosić owoców. A oliwa, bratestwo, jest hodowana po to, by przynosiła owoc. Jeszcze dwa słowa o tym, o owocach. Gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, w 5 Księdze Mojżeszowej mamy opisane, że w zależności od tego, jak będą postępować, będą albo ich spływały na nich błogosławieństwa, albo będą spływały na nich przekleństwa. I w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej opisane jest, że gdy nie będziesz przestrzegał moich słów, gdy będziesz źle postępował, to wtedy spotkają cię pewne niedogodności, pewne trudności. Lecz rozdział, werset 15. Jeśli posłuszny nie będziesz głosu Pana Boga Twego, abyś strzegł i czynił wszystkie przykazania Jego i ustawy Jego, którym ja przykazuję Tobie dziś, wtedy przyjdą na Ciebie wszystkie te przekleństwa. I dalej w wersecie 40 pisze tak. A oliwnego drzewa dosyć mieć będziesz po wszystkich granicach Twoich, ale oliwą mazać się nie będziesz, bo opadają oliwki Twoje. Czyli będziecie mieli drzewa oliwne, ale nie będzie na nich owocu. Dlaczego? Jeżeli tych wszystkich słów, tych słów, które Pan Bóg im dał, prawa zakonu, słowa przymierza nie będziecie przestrzegać, to będziecie mieli oliwy, ale owocu z nich co? Nie będzie. Czyli brak owocu był karą za nieprzestrzeganie prawa. Czyli możemy sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś nie przestrzega prawa, to znaczy, że oliwa jego nie przynosi owocu. To samo jakby jest powtórzone za czasów, gdy Izraelici powrócili do ziemi obiecanej po latach wygnania w niewoli babilońskiej. Prorok Amos w 4 rozdziale swojego proroctwa, a w wersecie 9 opisuje sytuację następującą. Uderzyłem was suszą i rdzą. Obfitość, które przynosiły ogrody wasze i winnice wasze i figowe sady wasze i oliwnice wasze, gąsienice pożarły, wszakżeście się nie nawrócili do mnie, mówi Pan. Czyli brak owocu, klęski, jakie przychodziły, na nich były dowodem, że Pan im nie błogosławił. Ale gdy wrócili do ziemi obiecanej po latach wygnania, gdy zaczęli budować świątynię, to prorok Ageusz tak opisuje tą sytuację w 2 rozdziale swojego proroctwa, w proroctwie Ageusza, które obejmuje czas. Prorok Ageusz działa mniej więcej w tym samym czasie, co prorok Zachariasz, w czasie, gdy odbudowywana jest świątynia, gdy zaczyna się nowa jakby służba Bogu po niewoli babilońskiej. I prorok Ageusz, w zależności teraz od tłumaczenia Biblii, w starym brytyjskim to będą, znaczy w nowym brytyjskim to będą jakieś wersety 18-19, a w starym tłumaczeniu to będzie werset 20. I zali jeszcze jest nasienie w spichlerzu i owszem, ani macica winna, ani figowe, ani granatowe, ani oliwne drzewo nie wydało owocu. Lecz ode dnia tego będę wam błogosławił. Od jakiego dnia? Od dnia, jak wcześniej przeczytamy to proroctwo, gdy zaczęli z powrotem budować świątynię. Czyli nie budowali świątynia, oliwia nie przynosiła owocu. Zaczęli budować, prorok mówi, oliwa wam nie przynosiła pożytku, teraz zaczęliście budować, to będzie pożytek. Czyli pokazuje to, że owoc oliwy związany jest z czynieniem Bożego prawa, z czynieniem woli Bożej, z przestrzeganiem prawa. Skądinąd, braterstwo, wiemy, że oliwa, czyli owoc, który jest wytłaczany z owoców oliwy, używana była do pomazywania kapłanów, była wylewana na głowę najwyższego kapłana, była wylewana na głowę króla i jak my, badacze Pisma Świętego, wiemy, symbolizowała Świętego Ducha. pokazuje nam to, że gdy nie ma przestrzegania prawa, nie ma czynienia woli Bożej, to oliwa nie przynosi owocu i nie ma oleju. A jak nie ma oleju, to nie ma ducha. Myślę, Bratysło, że to jest też dla nas ważna lekcja. Że jeżeli mówimy, że nie ma duchowości, to znaczy, że co? Że przyczyna jest gdzieś wcześniej. Oliwa nie przyniosła, drzewo oliwne nie przyniosło owocu. W tym samym jeszcze jedne ciekawe wersy, tak gwoli porządku. Bractwo, w drugiej księdze Mojżeszowej jeszcze warto go przeczytać. My jesteśmy przyzwyczajeni, że znamy taki zwyczaj bardzo ciekawy, o którym tu już była mowa na tej konwencji, o tak zwanych latach sabatowych, gdy na jeden rok ziemia odpoczywała. I my jesteśmy przyzwyczajeni, że po prostu nie zbierano plonów zboża. Ale ten werset w drugiej księdze Mojżeszowej, 23, gdy mówi o latach sabatowych, to mówi również werset 11, a siódmego roku zaniechasz jej, że odpocznie, aby jedli ubodzy ludu Twego, co zostanie po nich, bo jest wierzch polny, także uczynisz winnicy Twojej i oliwnicy. Czyli nie polu tylko, nie z pola, tylko nie można było siać i zbierać. No bo to jest naturalne, że nie mogłem pracować, nie mogłem siać, no to nie mogłem zbierać. No ale winnicy tak samo, no trzeba przycinać, dużo pielęgnacji, ale oliwka no pewnie wymaga pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, bo tam trzeba ziemię opróżniać z kwastów, trzeba, żeby ziemia musi być, pewnych zabiegów wymaga, ale owoce oliwa i tak zrodzi, bez pracy takiej specjalnej. Ale nie można było ich zrywać, bo był rok sabatowy. To nie znaczy, że ich nie można było rwać, bo mogli je rwać, kto? Pisze, ubodzy. Czyli ubogi mógł rwać. Ja nie mogłem korzystać z mojej oliwnicy i winnicy, chociaż były owoce, mogli przyjść ubodzy i oni mogli to zerwać. Co ciekawe, jaką lekcję wyciągniemy z tego. Nie wiem, pomyślcie. Mamy oliwę, mamy owoce, a nie możemy z tego korzystać. Mają przyjść jacyś ludzie i coś sobie z tego wziąć. No myślę, tak mi się nasunęło, słuchając brata tutaj w poprzedniej godzinie, że mamy obcych ludzi zaprosić do naszej oliwnicy. I co? No bierzcie. Ja z tego nie mogę korzystać. Wy w siódmym roku macie... Myślę, że jest to przykład, jakby, który tak mi się nasunął, że mają z naszych jakby duchowych rzeczy również korzystać, z tego oleju mają korzystać inni, którzy nad tym nie pracowali. A tu pisze ubodzy. Tacy, którzy, no, nie ubodzy może, którzy są biedni, tutaj chodziło o biednych finansowo, ale my jak to przełożymy na duchowy język, to powiemy, ten człowiek może mieć nawet dwa samochody, ale może być ubogim duchowo. On nie ma od tej oliwy, tego oleju, tego Ducha Bożego nie ma. Jak przyjdzie, to mamy mu to pozostawić. Nikt. Tylko nie możemy mu tego wlać. On musi sam to zebrać. Ale mamy mu zostawić te owoce, żeby mógł z tego oleju korzystać. Prorok, który działał w tym samym czasie co Ageusz, prorok Zachariasz, pokazuje bardzo ciekawy obraz, w którym drzewo oliwne gra kluczową rolę. Ten obraz jest opisany w proroctwie Zachariasza w 4 rozdziale. Jest to bardzo malowniczy obraz, pewna wizja, którą otrzymał prorok Zachariasz. W 4 rozdziale czytamy. Potem nawrócił się anioł, który mówił ze mną i obudził mnie, jak gdy kto bywa budzony ze snu. I rzekł do mnie, co widzisz? I rzekłem, widzę oto świecznik, wszystek złoty. Gdzie znajdował się złoty świecznik? Cały ze złota. Wesło, w miejscu najświętszym, w świątnicy. A to był czas akurat, prorok Zachariasz i Ageusz działali wtedy, gdy świątynia była co? Odbudowana. Oni cały czas myśleli o tym odbudowie świątyni. I nagle w nocy sen. Świni się mu świecznik złoty. Wiedział prorok, dlaczego mu się ten świecznik śnił i dlaczego on był złoty? No dzisiaj dla człowieka no jakiś śnił mu się obraz. Ale dla proroka Zachariasza to było co? Ewidentne, że śnił mu się złoty świecznik, że mówi, to na pewno ma związek z czym? Ze świątynią. Ale sen był dziwny, bo ten świecznik był złoty, a czasza na wierzchu jego 7 lamp, jego na nim, a 7 też nalewek do onych 7 lamp, które są na wierzchu jego. Czyli 7 razy 7, on miał 49 dzióbków, no nie knotów, tych 49 płomieni. Ale pod tym była czasza, no bo te, dzisiaj to by prąd podłączył i by światełka świeciły, ale tam nie było prądu, nie było przewodu, ale były przewody takie, które oliwę czerpały z takiej wielkiej czaszy i te światełka, 49 tych świeczników, tych płomieni się paliło. Ale no, trzeba było skądś czerpać energię. Dzisiaj my do gniazdka. A tam było wymyślone inne specjalne urządzenie. Prorok zobaczył, że przy tym świeczniku po jednej stronie i po drugiej stały dwie oliwy przy tym. Jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie czaszy. Wtedy odpowiadałem, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, cóż to jest mój panie? I odpowiedział anioł, który mówił ze mną i rzekł, Izali, nie wiesz, co to jest? A ja rzekłem, nie wiem, panie. A myślę, no jak to ty, nie wiesz, co to jest? No widzisz świecznik, widzisz to, nie wiesz, co to jest? To mówi, no niestety, nie wiem. Wtedy odpowiadając, rzekł do mnie, mówił, to jest słowo pańskie do Zorobabela, mówiąc, nie wojskiem ani siłą się to stanie, ale duchem moim, mówi Pan zastępów. Cóż ty jest, o góro wielka, przeciwko Zorobabelowi? Równina, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem, łaska, łaska nad nim. I stało się słowo pańskie do mnie mówiąc, ręce Zorobabelowe złożyły dom ten i ręce dokonają go, a dowiesz się, że Pan zastępów posłał mnie do was, bo wzgardził dniem małych początków, ponieważ się weselą. Patrz na ten kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej, na tym jest 7 oczów pańskich przechodzących przez tą ziemię. Wtedy odpowiadając, rzekłem mu, cóż są te dwie oliwy po prawej stronie tego świecznika i po lewej stronie? No, anioł mu tłumaczy, prorokowi, a prorok mówi, ale co są te dwie oliwy? Znowu odpowiadając, rzekłem mu, co są te dwie oliwy, które są między dwoma rurkami złotymi, które z siebie złoto wylewają, bo te oliwy miały rurki, które doprowadzały, tu pisze złoto, ale to de facto była oliwa, a oliwa taka najczystsza to ma jaki? Taki złoty kolor. I z tej oliwy prosto, nie przez wytłaczanie, ale prosto szły do tego naczynia, z którego czerpano było źródło dla światła. Wtedy rzekł do mnie mówiąc, Izali, nie wiesz co to jest? Rzekłem, nie wiem, panie mój. I rzekł, te są one dwie oliwy, które są u pana, upanującego nad wszelkiej ziemi. No powiedział mu, te oliwy to są dwie oliwy. Ale faktycznie odpowiedział, to są te dwie gałązki albo dwie latorośle. Gdy przyjrzymy się temu proroctwu, to najprawdopodobniej z treści, bo wyżej widać, że chodziło o dwóch ludzi, którzy przyczynili się do tego, że ta świątynia powstała i jakby dawali energię narodowi, czyli Zorobabela i Jesuego. To były te dwie oliwy, kapłan i książę, którzy jakby dawali siłę, że na nich spoczął Duch Pański, że oni się przyczynili, że ta świątynia została zbudowana. Ale nam ten obraz pozostał. To było dla nich. Josua i Zorobabel z Zachariaszu. To są te dwie oliwy. Ale my ten obraz nam stoi przed oczyma. Piękny świecznik i obok niego dwie oliwy, które dają światło. Co braterstwo dla nas ten obraz oznacza? Bo w Biblii jest tak, że niektóre obrazy są i dla nich, ale i dla nas. Piękny świecznik, który świeci. Bratwo, jak my mamy symbol orła jako nasze godło, to naród izraelski ma symbol menory, czyli złotego świecznika. Oni jakby podpisują się, że oni są tym świecznikiem, który świeci. To jest symbol ich narodu. I ten symbol jakby zasilany jest przez ten świecznik, bo wtedy to był właśnie świecznik, który świecił światu. Oni jako naród wydawali światło o tym, co Pan Bóg chce dla ludzkości. Ale oliwa, duch do tego świecznika, to płynął z dwóch oliw. No, z służby kapłańskiej i z służby królewskiej. To królowie i kapłani mieli wspierać jakby tą całą służbę Bożą, bo był obowiązek króla, że on miał pewne rzeczy robić i był obowiązek kapłana. Ale Królestwo również duch Boży, który mówimy jest, wypływał nie tylko z tej służby, ale widzimy, że oliwa to również mogła przedstawiać nam, jak te wersety, które przeczytałem, że oliwą, i to jeszcze jeden werset przeczytam, z proroctwa Ozeasza, 14 rozdział, a werset 6, proroctwo Ozeasza jakby też podkreśla, że tym drzewem oliwnym, 14 rozdział, a 6 werset. Będę Izraelowi jako rosa, że się rozkrzewi jako lilia, a zapuści korzenie swe jako liban. Rozrosną się gałęzie jego, ozdoba jego będzie jako oliwne drzewo. Również jest powiedziane, że oliwnym drzewem był naród mały izraelski. My najczęściej ten symbol dwóch oliw odczytujemy jako symbol Starego i Nowego Testamentu. No tylko to jest jeden problem. No wtedy nie było Nowego Testamentu. Ale braterstwo, ale tak prawdę rzecz mówiąc, to Izrael jako naród, to, że on był oliwą, że dawał olej, że rodził owoce, to powiedzieliśmy sobie, z czego to wynikało, że on rodził owoce. Kiedy pojawiały się owoce? Wtedy, kiedy służyli Bogu. A jak co to znaczyło służyć Bogu? Przestrzegać prawa. Czyli de facto owoc to było przestrzeganie prawa, a korzeń to było prawo Boże. Prawo Boże, które wypływało z przymierza i z obietnic. Było przymierze, były obietnice, było prawo i to powodowało, że oliwa wydawała owoce. I de facto braterstwo były jakby dwa. Jedno podstawowe źródło to było prawo dane Mojżeszowi, czyli prawo dane na górze Synaj. Ono, jak czytaliśmy, było źródłem duchowości i źródłem tego, że służyli Bogu i że mieli przynosić owoc ducha. Ale braterstwo, oprócz prawa mojżeszowego, to za czasem naszego Pana, to Żydzi jeszcze się na to powoływali, ojca mamy Abrahama. Czyli oni również odwoływali się do przymierza, które było z Abrahamem. Jakby z tych dwóch dróg przychodziła oliwa i przychodził Duch Boży. Lecz sprawa przymierza, sprawa zakonu, zrodziła się księga, którą nazywamy Starym Testamentem. Ale w czasach Zachariasza Starego Testamentu jeszcze nie było, bo dopiero księga Zachariasza musiała być napisana w tym czasie, czyli czegoś takiego jak tej książki, którą nazywamy Stary Testament, jeszcze nie było, ale było już przymierze, były już obietnice, były już księgi, które poprzez ludzi spowodowały, że Duch Boży zasilał ten świecznik, który wydawał światło. To jest bardzo podobny obraz. Aha, jeszcze jedno. Ten świecznik i te oliwy, prorok co prawda o tym nie opisuje, ale gdzie ten obraz, jakbyśmy my chcieli go umiejscowić, to gdzie umieścili? Gdzie go byśmy mogli umieścić? No tylko w świątyni. I co prawda nigdzie nie mamy indziej, oprócz tego wersetu w psalmie, jako oliwka w domu Bożym, ale ten werset jakby nam sugeruje, że możemy ten obraz oliwek umieścić w świątyni. Wreszcie świątynia była dość dużym obszarem. Ona powstała na szczycie góry i jak budowano świątynię, zapewne tam rosły jakieś drzewa oliwne. Ich w Izraelu zabronione było wycinanie drzew i zapewne zostawiono te drzewa oliwne. Widocznie na dziedzińcu świątyni rosły drzewa, był bardzo duży dziedziniec, większy jak to nasze tutaj podwórko całe i całe to gospodarstwo. Także tam na pewno rosły drzewa oliwne i dlatego ten świecznik między tymi oliwnymi drzewami to naturalnie kojarzył się z świątynią. Wreszcie mamy jeszcze jeden obraz, gdzie drzewa oliwne są na w świątyni. Czy pamiętacie gdzie? Objawienie 11 rozdział. Brat słusznie powiedział, że na dziedziniec był na 42 miesiące dziedziniec świątyni, a sień, która jest przed kościołem, czyli dziedziniec, wyrzuć precz, nie mierz jego długości, albowiem dana jest poganom, a miasto święte będą deptać 42 miesiące. I dam je dwóm świadkom, którzy prorokować będą 1260 dni, obleczeni będą w wory, ci są dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed oblicznością Boga po całej ziemi. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, że tu są świeczniki, już są dwa, ale i są dwie oliwy. W Zachariasza był tylko jeden świecznik, jedno źródło światła. Pamiętacie, braterstwo, co świecznik może przedstawiać? Powiedzieliśmy, że menora symbol Izraela, a w Nowym Testamencie co przedstawia świecznik? Pamiętacie? Siedem świeczników i ten, który przechadza się między świecznikami, czyli świecznik to również kościół, ale tu nie ma siedmiu świeczników, tylko są dwa, czyli jeden świecznik to naród izraelski, a drugi świecznik to kościół. Wiesz co, ja tego nie dostrzegałem, ale jak zacząłem troszkę historii czytać, to gdy my tak mówimy, że powszechnie mówimy, że było prześladowany był Stary i Nowy Testament. No, to jest tak rzeczywiście, to książkę to trudno jest prześladować. Tak naprawdę to nie ta księga jest jakby źródłem, bo jeżeli byśmy książkę Słowo Boże zakopali i ona przeleżała gdzieś na pustyni przez 2000 lat i ktoś ją dzisiaj odkopał, to ona by żadnego znaczenia dla ludzkości oprócz historycznego nie miała. Dlaczego ta księga ma znaczenie? Dlatego, braterstwo, że jest czytana i ludzie o niej mówią i ona żyje w ludziach. Stary Testament żył i żyje i został do nas przekazany przez naród żydowski. Gdyby nie naród żydowski, to nie mielibyśmy ksiąg Starego Testamentu. Z ich manuskryptów czerpiemy te słowa. Natomiast Nowy Testament był przechowywany w sercach, najpierw w umysłach, najpierw przez listy, które były opisane do Kościoła i był głoszony i mówiony przez ludzi. A powstał dopiero jego kanon stosunkowo późno. Natomiast sama księga, ale lud księgi. Ludem księgi Starego Testamentu był naród izraelski, a ludem Nowego Testamentu jest Kościół. I bractwo, to rzeczywiście nie księgi były prześladowane, ale ludzie byli prześladowani. Jak święta inkwizycja prześladowała, to paliła co prawda księgi, ale prześladowała przede wszystkim ludzi. My zawsze pamiętamy, że prześladowała chrześcijan, heretyków, ale równie mocno, a nawet nie wiem, czy nie mocniej, prześladowała Żydów. A oto czasami o tym zapominamy. Swoje męczeństwo przypisujemy tylko sobie. Ale oni tak samo jak chrześcijanie byli prześladowani. Żydzi przez świętą inkwizycję. Byli wygnani z Hiszpanii, z Portugalii. Byli zmuszani do przejmowania wiary, a jeżeli nie, konfiskowano ich majątki. Wyganiano po całej Europie i dlatego znaleźli się w Polsce, bo to święta inkwizycja miała troszeczkę mniejszą siłę, ponieważ Polska była krajem, gdzie około 1/3 ludzi była protestanckiego wyznania. Czyli prześladowanie tych ksiąg to było prześladowanie dwóch ludzi. Ja nie wiem, czy ten obraz, braterstwo, nie chcę powiedzieć, że ten obraz się jeszcze kiedyś, tak jak w przypadku Josuego i Zorobabela, nie wypełni w jakiejś innej skali, ale jakby to pokazuje, że te dwie oliwy to dwa ludy, które niosły wiadomość o Bogu prawdziwym przez wiek Ewangelii i obydwa były prześladowane. Ale żeby dać tego jeszcze, braterstwo, dowód, że tak rzeczywiście było, to trzeba sięgnąć do 11 rozdziału listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł opisuje, że faktycznie zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie są częścią oliwnego drzewa. Czytamy w wersecie 15. A jeśli pierwiastki święte, tedy ich zaczynienie. A jeśli korzeń święty, tedy ich gałęzie. A jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, ty, który byłeś płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa. Żydzi to były gałązki tego oliwnego drzewa. Co prawda apostoł Paweł nie pisze, dlaczego zostały wycięte, ale możemy się domyślać, że zostały wycięte, że nie przynosiły owocu. Natomiast my zostaliśmy wszczepieni w ten sam korzeń, w te same obietnice, że miało powstać królewskie kapłaństwo. Pan Jezus przyszedł do Żydów i oni mieli stanowić królewskie kapłaństwo. Natomiast ponieważ oni go nie przyjęli, my zostaliśmy w nie wszczepieni. Te obietnice, które były dane Abrahamowi, również przeszły na nas. Mówimy, że jesteśmy pod przymierzem Abrahama, z tego samego korzenia. I my zostaliśmy wszczepieni, ale po co? Apostoł Paweł mówił. Nie chlubże się przeciwko gałęziom, bo jeśli się chlubisz, wiedz, że nie ty korzenie nosisz, ale korzeń ciebie. A rzeczesz, odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. Dobrze. Dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz, nie bądźże hardej myśli, ale się bój. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, i tobie nie przepuści. Czyli mówi, wy jesteście oliwnymi gałązkami. Byłeś płonną oliwą, płonna oliwa nie przynosi owocu. Wszczepiony jesteś w korzeń, ale po co jesteś wszczepiony? Żebyś przynosił owoc. Jeżeli nie będziesz, to jeżeli rzeczywiste gałęzie zostały wycięte, to ty też możesz być wycięty. Ale ci oni, jeśli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż mocem jest Bóg, one za się wszczepić. Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy są według przyrodzenia wszczepieni, będą w swoją własną oliwę. Oni bratecko zostali wycięci z oliwy. Było drzewo oliwne i gałęzie zostały co? Wycięte. Wycięcie z gałęzi, no dzisiaj moglibyśmy, że łaska została od nich odjęta. Znikło ich państwo. Ale co? Ciekawa rzecz. Jak odetniemy od drzewa oliwnego gałąź, to co nam zostanie w ręce? Jak odetniemy gałąź, to co nam w ręce zostanie? Gałązka oliwna. Czego gałązka oliwna jest symbolem? To ciekawa rzecz. Jak Żydzi w 135 roku zostali odcięci i wyrzuceni ze swojej ziemi, to ich starsi, ich rabini podjęli decyzję, że oni od tego czasu nie będą walczyć zbrojnie. To była podjęta decyzja i ta decyzja konsekwentnie prawie przez 2000 lat była stosowana. Nie mamy opisanych żadnych przypadków, żeby gdzieś było jakieś powstanie żydowskie, żeby gdy napad był na Żydów, Żydzi stworzyli swoją jakąś tam armię, swoją straż. Przecież mieli pieniądze, zawsze mieli pieniądze. Jak się ma pieniądze, można kupić broń i można wynająć ludzi, którzy tą broń będą używać. Oni nigdy tego nie robili. Tak przyjęli, że odtąd będą zachowywać się pokojowo. Nie będą bronić się siłą. Jeżeli będzie przemoc, to oni na przemoc będą pieniądze płacić, wykup, cokolwiek robić, ale nie będą odpowiadać siłą. Bractwo z tą ideą przetrwali prawie 2000 lat. Ta idea ich nie zniszczyła. No, bractwo, była wielkie państwo Asyria, miało wielką armię, upadło. Była Babilonia, miała wielką armię, upadła. Był Egipt, miał wielką armię, upadł. A było kilka milionów Żydów bez broni, nie stawiających oporu i przez 2000 lat przeżyli. Bractwo, dokładnie taką zasadę stosowali pierwsi chrześcijanie. Nie służyli w wojsku, nie przyjmowali broni i za 300 lat nie minęło i opanowali całe potężne imperium rzymskie, które nie miało, nikt nie mógł go zwyciężyć. Chrześcijanie bez jednego wystrzału opanowali. No i później jak je przejęli, to się troszkę to skończyło, bo zaczęli chrześcijanie nosić broń i zaczęli walczyć i zaczęli siłą, nie gałązką oliwną, ale siłą nawracać i powstał system nominalny. Ale zobaczcie, gałązka oliwna jest potężną bronią. Żydzi do czasu powstania państwa Izrael nie używali siły. To, co się dzisiaj mówi, że w getcie warszawskim było powstanie, to było powstanie To nie było powstanie Żydów, tylko to powstanie było młodzieży żydowskiej. Marek Edelman, który był zastępcą szefa powstania, miał 20 lat. Ktoś, kto organizuje poważne powstanie, nie stawia na swojego szefa 20-latka. To młodzież żydowska wywołała to powstanie. Żydzi, cały rabini, wszyscy starsi mówili, nie będziemy walczyć, to się może źle skończyć. I tą ideą, ta idea braterstwo przetrwała ich przez 2000 lat. Ja myślę, braterstwo, że jest to dla nas również, dla chrześcijan, lekcja. Że my, chrześcijanie, powinniśmy walczyć jako oliwne drzewa, jako ci wszczepieni gałązką oliwną. I braterstwo, ten symbol ma dla nas jeszcze oliwy, jeszcze jedno ciekawe znaczenie. Drzewo oliwne nie rośnie na urodzajnym gruncie. Nie rośnie na najżyźniejszym, rośnie na kamieniach, rośnie na najgorszych gruntach. Do tego, żeby rosło, potrzebuje kiepskiego gruntu, ale potrzebuje światła. Potrzebuje dużo światła. Nie potrzebuje wbrew pozorom dużo wody. Rośnie w suchym klimacie, gdzie 6 miesięcy bez wody i ono wytrzyma. Bez opadów. Natomiast potrzebuje światła. Ja myślę, braterstwo, że to jest piękny, piękny obraz dla tej oliwy, którą mamy być w domu Bożym. Oliwa czerpie z ziemi. Z tego miejsca, gdzie mieszka i żyje. Tam, gdzie z tego środowiska, w którym mieszkamy, czerpiemy naszą siłę, ale to nie wystarcza. Musimy otrzymywać też światło prawdy. Musimy otrzymywać od Boga światło prawdy i rodzić owoce. Rodzić olej, który jest przeznaczony na służbę Bożą. Ale pamiętajmy, nie tylko. My czasami się skupiamy na tym, żeby nasz olej służył tylko Panu Bogu. Mówimy, że to, przez co siedzimy, służymy Panu Bogu. Ale olej oliwy miał nie tylko, oliwa mówiła, że ja nie porzucę tłustości, która służy komu? Bogu i my raz to czasami zapominamy. Zapominamy, że nasz olej ma służyć również ludziom. Że mamy się otworzyć na innych ludzi. Że nasz olej, nasz duch nie tylko ma być użyty. Nie jest naszym celem tylko służenie, chwalenie i oddawanie ofiar, czczenie Pana Boga. Ale drugim naszym celem jest również dawanie oleju, dawanie Ducha Bożego, przekazywanie ludziom, świecenie światłem. Pamiętajmy, braterstwo, że my jako oliwa zielona w domu Bożym mamy dawać owoce. Mamy czerpać z tej ziemi, ale dawać owoce Ducha poprzez światło prawdy. Dawać je Bogu na chwałę i ludziom, żeby zrozumieli i służyli Panu Bogu. Jak ten miłosierny Samarytanin wylał olej na rany drugiego człowieka. Pamiętajmy, że to są dwa nasze zadania. Oliwa ma być wiecznie zielona, ma stać w domu Bożym. Pamiętajmy, braterstwo, również o tym, że Pan Jezus ostatnie swoje chwile życia spędził w ogrodzie Getsemane, wśród oliwnych drzew. Lubmy, tak jak On, również przebywać wśród innych oliwnych drzew. I pamiętacie, jak odchodził do nieba, to również odchodził z góry oliwnej, która nie na darmo nazywała się oliwną, bo była porośnięta oliwnymi drzewami. Szukajmy również towarzystwa oliwnych drzew. Oliwne drzewa nie lubią rosnąć w samotności. Bractwo, i patrzmy, że oliwne drzewa bardzo długo przynoszą owoce. Nawet 102-letnie drzewa potrafią przynosić owoce. Pamiętajmy o tym i przynośmy owoce oliwnego drzewa. Amen.